z biznesu do słuchania.
WeChat łączy w sobie funkcje Apple Pay, Amazon, Uber, WhatsApp, Twitter, Facebook. Za pośrednictwem aplikacji można kupić bilet do kina, na pociąg, można wykupić wycieczkę, w niektórych prowincjach załatwić sprawę w urzędzie. Przy tym wszystkim user experience jest unikalny. Ale jest też ciemniejsza strona tego medalu, mianowicie taka, że Amnesty International ma spore zastrzeżenia do aplikacji, jeśli chodzi o prawa do prywatności w sieci, o wolność słowa i przyznała WeChatowi 0 punktów. Facebook dostał 73 punkty na 100 możliwych. Z moim kolejnym rozmówcą rozmawiamy o tym, czy jest złoty środek, gdzie jest granica między regulacjami, a swobodą poruszania się po internecie, swobodą posługiwania się własnymi danymi i dostępem do tych informacji. Zapraszam. Bartosz Berestecki, prezes PUSA.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak wyglądają płatności u nas w naszej kulturze zachodnioeuropejskiej, amerykańskiej i tej dalekowschodniej chińskiej, bo to są dwa światy. U nas często zachwycamy się rozwiązaniami płatniczymi typu, nie wiem, płacenie pierścionkiem, zegarkiem, bransoletką, czymkolwiek. Natomiast w Chinach jest zupełnie inny ekosystem płatniczy, gdzie właściwie płatność odbywa się w tle. Dzieją się tam rzeczy, o których my dopiero teraz myślimy, czy sądzimy, że nastąpią w przyszłości. Tam w ramach jednej aplikacji jest wszystko. W ramach WeChata jest Amazon, jest Tinder, jest Facebook, jest właściwie wszystko, a w tym wszystkim są płatności. Jak wyglądają wtedy świat nasz i ten wschodni?
Tutaj kilka różnych poziomów, bym powiedział, można by zdefiniować. Pierwszy to rzeczywiście płatności powinny być seamless, czyli powinny być nieodczuwalne, niewyczuwalne i każdy dostawca płatności dąży do tego, aby, mówiąc nie po polsku, poprawić UX, czyli user experience, zakupowy w ten sposób, żeby klient jak najmniej to odczuwał. I tutaj musimy powiedzieć, że koledzy z Azji są zdecydowanie do przodu. Tak jak pan powiedział, to wszystko jest gdzieś w cudzysłowie z tyłu. Najistotniejsze jest to, że klient jest u mnie w sklepie, jak sobie wybiera, jak sobie przymierza, jak sobie dobiera, jak sobie zwraca. A to, że zapłaci, to powinno być dla niego najmniej istotnym odczuwalnie elementem. I tak to jest. Są co najmniej kilka kroków do przodu, jeżeli chodzi o to.
A z czego to wynika? To jest kwestia tego przeskoku technologicznego, że oni w latach 90. minęli zupełnie etap kart, już nie wspominam o czekach, i od razu weszli w mobile? Czy jakieś inne jeszcze są uwarunkowania, które sprawiają, że są tak do przodu?
Oczywiście to jest moja subiektywna odpowiedź i nie jestem wybitnym ekspertem o rynku chińskiego i zachowań konsumentów chińskich. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście technologicznie są bardziej zaawansowani jako konsumenci, mają większe potrzeby i rynek to bardzo szybko adresuje. To jest po pierwsze, a po drugie rzeczywiście kwestie regulacyjne, które są bardzo odmienne, jeżeli chodzi o rynek europejski czy
rynek
chiński.
Przez długi czas był absolutnie totalnie liberalny, nie był w ogóle spętany jakimikolwiek ograniczeniami prawnymi.
Tak jest i nadal tak jest. W związku z tym, kiedy spojrzymy na, powiedzmy, rynek europejski, jeśli chodzi o kwestie kredytowania klienta. Tutaj wchodzą nam dosyć rygorystyczne wymogi dotyczące RODO, które polegają na tym, że określa się to jako profilowanie klienta. Profilowanie wymaga specjalnych zgód. Bywają regulatorzy nie tak daleko od nas, być może nawet nasi, którzy ciągle by oczekiwali, że zgoda klienta będzie pisemna, mimo że wszystko odbywa się online. Więc to oczywiście jakby zabija ten proces albo w dużym stopniu go ogranicza. Tymczasem w Chinach, w Azji nie mamy w ogóle takich wymogów i ograniczeń. W związku z tym każdy z providerów w sposób naturalny zapewnia dostęp do kredytowania, śledzi tego klienta w sieci, w cudzysłowie, zapamiętuje jego zakupy, być może też ma dostęp do jego konta bankowego, więc dokładnie wie, ile on zarabia i z czego ma te dochody i w ciągu milisekund potrafi określić zdolność kredytową klienta w sytuacji, kiedy dokonuje zakupu kolejnego w sklepie internetowym.
No w Europie, w Unii Europejskiej te regulacje uzasadniane są tym, żeby chronić klienta.
Oczywiście ochrona konsumenta, priorytet, super istotna sprawa, ale to jest o tyle trudne, że zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ten balans pomiędzy ochroną konsumenta, a de facto organizowaniem i realizowaniem jego potrzeb, które sam chce i na które sam się zgadza. I mam wrażenie, że w Europie mamy tendencję do tego, żeby przeregulowywać tą ochronę. Brak jest balansu pomiędzy realnymi potrzebami konsumenta a potrzebą jego ochrony. I dodatkowo to jakby finalnie powoduje znacznie wolniejszy rozwój biznesu, bądź też czasami go wręcz uniemożliwia.
A czy z tego właśnie wynika taka stosunkowo niewielka liczba fintechów, jakie powstały w Europie? Generalnie jakby takim podglebiem, na którym fintechy rosną, w dużej mierze są płatności, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych i właściwie też tak powstały duże fintechy chińskie. W Europie, nie licząc Klarny, to właściwie nie ma zbyt wielu takich firm, które moglibyśmy uznać za duże sukcesy fintechowe.
To prawda, nie ma i nie sądzę, żeby szybko się pojawiły. Widzę tutaj dwa powody. Pierwszy powód to jest bardzo silne banki, które mają kapitał, mają swoją historię, mają swoje możliwości. Oczywiście tworzą też potężne lobby interesów. Po drugie właśnie regulacje, które utrudniają w znaczny sposób realizację nowych pomysłów, nowych śmiałych rozwiązań, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy młody Chińczyk czy Amerykanin wpada na świetny pomysł, jest powiedzmy studentem financial technology albo ekonomii, albo IT i może zrobić to najprawdopodobniej w garażu w Silicon Valley. I pierwsze, czym się przejmuje, to to, że odkrył jakąś potrzebę konsumenta, po drugie wymyślił, jak ją zaadresować. Natomiast w Europie, w sytuacji, kiedy dotykamy pieniędzy i danych osobowych klientów, pierwsze, czym powinniśmy się przejmować, niezależnie od tego, jak genialny jest pomysł i nawet niezależnie od tego, jak wiele mamy kapitału, żeby go zrealizować, to są regulacje, które musimy spełnić.
Czy w ogóle na płatnościach można jeszcze robić biznes?
Tak, dlatego pracujemy w PayU jeszcze i całkiem dobrze się mamy, mam wrażenie, ale to są zupełnie inne płatności.
No właśnie, jaki to jest rynek, bo z jednej strony marża na tym biznesie się zawęża, a z drugiej strony przez fakt, że płatności stają się coraz bardziej cyfrowe, czyli pieniądz już nie jest przedmiotem, wydaje mi się, że trudno jest emocje wokół takiego produktu czy takiej usługi wywołać, stworzyć, bo kiedyś dawało się plik banknotów na przykład, albo kartę jakąś złotą i tak dalej, to powodowało, że ktoś czuł się lepiej. A teraz płatność gdzieś jest coraz bardziej w tle.
Tak, i jeszcze raz wrócę do tego. No, to jest chyba ewolucja nie tylko potrzeby klienta, ale jego poczucia posiadania pieniędzy i płacenia nimi. To znaczy zauważamy to, że w internecie, że klient nie chce o tym pamiętać, nie chce o tym wiedzieć i nie potrzebuje tego, żeby mieć jakąś super satysfakcję. Super satysfakcję powinien mieć, jeżeli wchodzi do dobrego sklepu internetowego, pewnie znajdzie tam jakąś obniżkę, dodatkowo taki partner płatnościowy jak PayU zapewni mu finansowanie nawet w sytuacji, kiedy chwilowo nie będzie miał pieniędzy na koncie.
Jak zmienia się zachowanie klienta, jeśli chodzi o wykorzystywanie płatności tych cyfrowych w internecie, a fizycznie?
Zmienia się bardzo szybko i ciągle oczywiście część klientów preferuje w Polsce, jak i w Europie zakup tak zwany cash on delivery, czyli zapłacenie gotówką przy dostawie, ale to się tak zmniejsza, że w zasadzie mi się wydaje, że w tej chwili w internecie w Polsce około 70% osób już płaci czy to kartą kredytową, czy tak zwanym pay by linkiem. Poza tym Polacy bardzo lubimy te nowości, przyzwyczailiśmy się do nich i dosyć szybko akceptujemy nowe i tutaj jakby sukces Blika też jest niepodważalny, nie tylko w tak zwanym online, czyli w e-commerce, ale też w online, co pokazuje, że jako społeczeństwo lubimy te nowinki i chcemy z nich korzystać. To dla takiego providera płatnościowego, jakim jest PayU, to tylko dobrze.
W jakim kierunku rozwijają się płatności? Jak będą wyglądały płatności przyszłości? Takie popularne hasło. Jak będziemy płacić w przyszłości? No więc jak?
No tu oczywiście będzie cały czas ta wojna wartości ochrony prywatności z user experience, czyli wygodą. I to gdzieś pewnie będzie musiało być zbalansowane. No Azja pokazuje nam kierunek, który mówi mignięcie okiem, skanowanie siatkówki, skanowanie twarzy, co czyni ten proces całkowicie nieodczuwalnym. Z drugiej strony w Stanach Alexa, Siri i tutaj jest taki V-payment tak naprawdę, więc z mojego punktu widzenia to jest coś, co wydaje mi się dosyć szybko by się przyjęło. Z uwagi na używanie telefonów komórkowych już w tej chwili jesteśmy przyzwyczajeni do Alexy i Siri, dlatego dokonywanie zakupów głosem wydaje mi się, że to będzie dosyć szybko akceptowalne w Europie.
Bardzo dziękuję. Bartosz Berastecki, prezes PayU SA.
Dzięki.